Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich przekonuje nas do tego, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek mógłby się czuć opuszczony przez Boga. Mogą go opuścić ludzie. Może ogarnąć go zwątpienie. Może czuć się osaczony albo porzucony samemu sobie, ale nie może się czuć porzucony przez Boga. Więzienie Filipi, w rodzinnym mieście Filipa Macedońskiego, w którym znalazł się Paweł i Sylas, wydawało się być miejscem zapomnianym przez Boga. Ale ta sytuacja cudownego uwolnienia pokazała Pawłowi, jego strażnikowi i wszystkim innym, że w więzieniu też jest Bóg. I że tam można doświadczyć Jego miłości, w tym miejscu niechcianym, przeklętym. Ja chodziłem do więzienia w Krasnymstawie z katechezą do więźniów przez 1,5 roku. I rzeczywiście to jest miejsce przeklęte w jakimś sensie. Miałem 3 wrażenia. Słuchowe, wzrokowe i węchowe. Słuchowe, ponieważ słyszałem trzask tych zasów, trzask zamykanych drzwi. I klawisz mi mówił, że dlatego z hukiem się zamyka, żeby oni wiedzieli, że są pod kluczem. To ma działać psychologicznie na więźniów. Wzrokowe, ponieważ na ścianach było mnóstwo pornografii, obrzydliwej pornografii. I węchowe, ponieważ musiałem wąchać tanią nikotynę. Przez 2 godziny musiałem wąchać smród spalanych papierosów. I co jest charakterystyczne, że ci ludzie zawsze mi mówili, że siedzą za niewinność, bo kiedy pytałem ich, dlaczego się tu znaleźli i co im Bóg chce przez to powiedzieć, to zawsze, prawie zawsze mówili, że za niewinność, że to ta sędzina, że jakieś fałszywe oskarżenie, niewiniątka. Ale kiedy pytałem, ale co Bóg im przez to chce powiedzieć, praktycznie kończyła się rozmowa. Nie wiedzieli, co powiedzieć. Nie wiedzieli tam Boga. Bóg w więzieniu? Niemożliwe. Wielokrotnie im powtarzałem, że Bóg też jest tutaj. I że chcę właśnie w tym miejscu, w którym oni się znaleźli, z własnej winy zresztą, w wyniku jakiejś ludzkiej sprawiedliwości, która być może w poszczególnych przypadkach była niesprawiedliwa, ale jakby na własne życzenie, że tu w tym miejscu właśnie jest Bóg z nimi. Nie mogli w to uwierzyć. Naprawdę. I mimo, że byli razem, doświadczali, każdy z nich doświadczał wyjątkowej samotności. Nie byli wspólnotą. Ustalali hierarchię między sobą. Wykorzystywali siebie pod każdym względem. Nie mogę tego opowiadać na homilii. No ale to jest miejsce nieludzkie. Nie życzę nikomu więzienia. No i w takim miejscu nieludzkim, przeklętym, w którym człowiek doświadcza zamknięcia, objawia się Bóg z całą swoją mocą, z całą swoją miłością. I Paweł tego doświadczył. Paweł z Sylasem znaleźli się w tym więzieniu, w tym lochu, nie z powodu przestępstw. Znaleźli się z tego powodu, że wierzyli w Chrystusa i że głosili tego Chrystusa innym. To była jedyna ich wina. I Bóg sprawił cud. Posłużył się trzęsieniem ziemi. W czasie trzęsienia ziemi z reguły ludzie giną, a oni ocaleli. Więc całe to zdarzenie kończy się chrztem strażnika. Kiedy to zobaczył, chciał popełnić samobójstwo, ponieważ jeśli na warcie więzień uciekł, no to karano strażnika. I on miał świadomość, co go czeka, kiedy okaże się, że tych więźniów nie ma. Dlatego Paweł mówi: nie czyń sobie krzywdy. My nie uciekliśmy. Mieliśmy taką możliwość, ale nie uciekliśmy. Okazuje się, że więzienie też jest miejscem, gdzie można ewangelizować. Gdzie można mówić o Jezusie. Chrzest strażnika jest wspaniałym owocem całego zdarzenia. Chrzest strażnika i jego domu, jego żony, jego dzieci i jego niewolników. Piękna historia, można powiedzieć, że z happy endem. Zaczęło się od kajdan, od dybów, od krat, a kończy się chrztem ludzi. Widzimy więc, wcześniej było jeszcze biczowanie, rózgi, które spadły na Pawła i Sylasa. Rozwścieczony tłum poczuł się zagrożony, ponieważ ta nowa religia, którą przynosił apostoł, burzyła ich światy, ich wierzenia, ich kulty. Oni mieli swoich bogów, swoje świątynie, swoje nabożeństwa. Tak jak dzisiaj poganie mają swoje nabożeństwa swoiste. I nie chcą, żeby ktokolwiek im burzył ten świat. Po prostu nie chcą. Jezus zapowiada Ducha Pocieszyciela i mówi rzecz, która brzmi aż trudno w to uwierzyć. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Czy takie odejście może być pożyteczne? Mogło zrodzić się pytanie. Że Jezus odchodzi, opuszcza ich, zostawia ich w tym świecie obcym, jako ciała obce. I mówi: przyjdzie do was Pocieszyciel. Oni jeszcze nie wiedzą, kto to jest Pocieszyciel. Nastąpi jakby swoista zamiana ról. Jezus odejdzie, przyjdzie ktoś inny. Dopiero wydarzenie Zielonych Świąt pokaże im, że chodzi o Ducha Świętego. Ale w tym momencie, w którym Jezus to mówi, oni nie mają w ogóle pojęcia, o czym On mówi, o kim. I mówi, że ten Duch będzie przekonywał. My chcemy czasem ludzi przekonać, albo chcemy, żeby człowiek nas przekonał. To Duch Święty przekonuje do wiary. No i może się zdarzyć, że kogoś nie przekona. Jest jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Uparte przeciwstawianie się natchnieniom Ducha Świętego i nieprzyjmowanie łaski. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Niedawno miałem taką rozmowę w kancelarii, że ktoś chciał ochrzcić dziecko, nie ma przeszkód, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa i przez kilka lat żyje w stanie grzechu. Pytam, czy ma Pani poczucie winy, wyrzuty sumienia? I słyszę, że nie mam wyrzutów sumienia. A modlę się Pani? Tak. A o co się Pani modli? No i czy nasz odmawiam? No to mówię, Ojcze nasz, jest takie wezwanie. Bądź wola Twoja. To jak to wygląda? Robi Pani wszystko po swojemu i mówi, bądź wola Twoja. Po kilku latach życia w stanie grzechu ciężkiego ktoś nie ma poczucia winy i nie ma wyrzutów sumienia. To co się dzieje z tym sumieniem? Mówię, że popełni krzywoprzysięstwo, bo powie, że się wyrzeka grzechu, a się nie wyrzeka. I zaciągnie winę krzywoprzysięstwa na dziecko, że w imieniu tego dziecka powie, że się wyrzeka, choć się nie wyrzeka. Spokojna rozmowa, bez zbędnych emocji. Ja byłem spokojny i ta osoba była spokojna, ale skończyło się niczym. Wyszła nieprzekonana. Duch Święty nie przekonał. I ja nie przekonałem. Coraz częściej kończą się te rozmowy w ten sposób. I ktoś mnie pyta, czemu jestem smutny. Oto odpowiedź. Na przykład z takiego powodu. Mam być w skowronkach? Czym mam się cieszyć? Duch Święty próbuje przekonać o trzech rzeczach. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Próbuje. Jednych przekona, a innych nie. Tak było wtedy i tak jest dzisiaj. I tak będzie w przyszłości. Duch próbuje przekonać, a człowiek mierzy się z siłą ducha. I albo jej się poddaje, jego życie jest zbawione, szczęśliwe, wolne, albo skutecznie się opiera i żyje tak, jak żył, tak, jak chce żyć, jak mu się podoba żyć. Praktyczny ateizm. Ktoś taki żyje, tak jakby Boga nie było. I może zaklinać i mówić, że jest wierzący. To nie ma znaczenia, co myśli, co mówi. Fakty mówią, że żyje tak, jakby Boga nie było. Pomyślmy o tym, że Duch Święty nas chce do czegoś przekonać. Może w innej materii. Może nas nie trzeba przekonywać do sądu czy do sprawiedliwości. Może trzeba nas do czegoś przekonać takiego, żeby się zastanowić nad sensem życia, nad sensem naszych wyborów. Jest do czego przekonywać. Jest kogo i jest komu.